trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Kampania, która staje się taką kampanią też niestety brutalną. Niszczone są materiały wyborcze, zwłaszcza pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale także widzimy, że różnego rodzaju i napaści słowne. Wcześniej palenie i niszczenie biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości, a także zatrzymywanie fizyczne posła przez posła, co mieliśmy okazję kilka dni temu zobaczyć, no to niestety nie są standardy, w których pewnie chcielibyśmy uczestniczyć. Z nami jest pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże nam wszystkim.
To może właśnie o tej brutalizacji najpierw, dlatego że złożył pan wniosek do prokuratury rejonowej w Pucku o wszczęcie postępowania karnego wyjaśniającego wobec aktów niszczenia materiałów wyborczych Andrzeja Dudy, które znajdowały się na pana posesji.
Tak, no nie tylko na mojej posesji, z tym, że ja jako pokrzywdzony wystąpiłem na bazie tych zniszczeń, które dokonano na mojej posesji po powieszeniu tego baneru mojego prezydenta, którego popieramy w wyborach. Natomiast raz zerwano, i to w biały dzień, w sposób dosyć taki brutalnie demonstracyjny. Później interweniowałem na policji tutaj. Bardzo ładnie się policja zachowała. Wszczęła postępowanie. Natomiast dokonano tego drugi raz i trzeci raz. Do tego jeszcze tutaj u jednej ze starszych pań, która też taki baner przy pomocy swoich znajomych powiesiła. Też zniszczono, niszcząc jej jednocześnie sztachetę i tam troszkę uszkadzając jej mienie na nieruchomości. No i szczególnie razi taka zaciekłość i nienawiść jednocześnie.
Ja tego, ja panie sędzio, na przykład, ja tego nie rozumiem, dlatego że startujemy w wyborach. Rozumiem, że każdy z kandydatów chce przedstawić swoją wizję, zaproponować ją Polakom. Jaki jest powód niszczenia materiałów wyborczych, zastraszania wyborców? Czemu to ma służyć w ogóle? Czy to jest równy pojedynek, czy to jest honorowa walka, czy to jest po prostu jakaś taka mafijna wręcz, powiedziałbym, mafijne działanie niektórych zwolenników kandydata na to, że w ten sposób postępują?
No, wydaje mi się, że jednak jest to nakręcanie tak jak takiej spirali agresji, która ma pokazać to, co prezentowano swego czasu, że polityka to jest brudna gra sił o władzę dla własnych korzyści. My jako społeczeństwo wychowane na tradycji demokracji pozytywnej uważamy, że mamy program konstruktywny dla Polski, dla współobywateli. Natomiast stykamy się, i to jest konfrontacja, z programem negatywnym siania nienawiści, destrukcji, i on wydaje, jak się okazuje, owoce. Jeżeli jeden z moich tutaj informatorów i kolegów mówi, że w innej miejscowości na terenie powiatu puckiego, jak wiesza materiał dotyczący prezydenta Andrzeja Dudy, to z warszawskimi numerami podjeżdża samochód i padają groźby: będziesz siedział, dlatego że demonstruje swoją wolność. Tak rodził się kiedyś z takiej agresji, i trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, system w Niemczech nazistowski, z właśnie siania nienawiści do jakiejś grupy ludzi. Tak to się zaczynało. Nie mówię tu o ideologii faszystowskiej, mówię tu o metodach, które dzisiaj zaczynają funkcjonować niby w obronie wartości, bo proszę zwrócić uwagę, powołując się, chcąc sobie kupić wyborców dzisiaj zupełnie inaczej niż działania w praktyce, kandydat dawał dowód swoich zaangażowań, nagle zaczyna opowiadać się przy tych samych wartościach, co my. Niedługo będzie mówił, że broni rodziny, że chce równości, chce demokracji, tak, ale wbrew temu, co mówi, praktyka tego, co robił, pokazuje na brak wiarygodności. Jednym słowem, chodzi tutaj o stosowanie tej metody, którą stosowała no, ta lewica, zarówno faszystowska, przepraszam, nie faszystowska, nazistowska, niemiecka, jak i rosyjska, stalinowska. Przede wszystkim matactwa, siania niepokoju, agresji, nienawiści do innych. Dlatego, że ci mają, ci nie mają, ci mają władzę, my nie mamy. To dlatego przede wszystkim raz, budzenie nienawiści. Dwa, przestraszenie i spowodowanie tego, że wielu ludzi się cofa. Nie pójdę do wyborów, bo już mnie też zaatakują, prawda? Wydaje mi się, że jest to taka konfrontacja, którą obserwujemy, tak jak tu wiele z nas mówi, że jest to konfrontacja, na której bierzemy udział chyba w czołówce w tej chwili walki o pozytywny stosunek człowieka do człowieka i negatywny stosunek człowieka do człowieka oparty na tych instynktach wrogości przede wszystkim.
No ale to są różnice, powiedziałbym, cywilizacyjne, bo jeżeli dobrze rozumiem, panie sędzio, to mówi pan o tym, że jeżeli mojemu obozowi nie uda się przekonać jeżeli jest program jakiś prezentowany, no to do programu, a jeżeli nie do programu, to na przykład do tego, żeby głosować przeciw komuś, to przynajmniej będę próbował zdemobilizować wyborców, żeby nie poszli wyborcy strony przeciwnej na wybory, a jak nie uda mi się ich zdemobilizować, to będę ich próbował zastraszyć, żeby nie szli, tak? To jest
tak wynika, tak jak ojciec wyprowadza taki wniosek, który się narzuca przy tego typu działaniach. Chyba, że mam sygnały, przyjeżdżają tutaj, ja nad morzem mieszkam, przyjeżdżają ludzie teraz z całej Polski i mówią, że takie działania agresywne powtarzają się w różnych regionach, czyli to wskazuje, że to jest akcja zaplanowana, zorganizowana, że są jakieś bojówki, które posługują się taką właśnie metodą.
Bo pamiętamy tę brygadę, przepraszam, mieszkańców Pucka, bo akurat ta brygada z mieszkańcami Pucka nie miała nic wspólnego, ale tę lotną brygadę Pucka, która za prezydentem Andrzejem Dudą jeździła i zdaje się też jeździ po to, żeby próbować, no po pierwsze, zakłócać jego spotkania z ludźmi, którzy chcą, przychodzą na spotkanie z prezydentem, żeby go posłuchać i chcą się z nim spotkać, więc próba uniemożliwienia albo zakłócenia tego typu kontaktu jednego z kandydatów przez tę lotną brygadę. Z drugiej strony, no na przykład trąbienie do uszu, narażając na ubytek słuchu zwyczajnie, bo to są bardzo głośne dźwięki, to są powyżej pewnych decybeli dźwięki. Tego typu prowokowanie ludzi do zachowań jakichś takich, no, które zrobią porządek po prostu z chuliganami.
No tak, jest to szczególnie przykre. Ja mam też i znajomych, i kolegów, którzy są zwolennikami Platformy dla tego czy innego powodu obywatelskiej i wydaje mi się, że to jest obraźliwe dla nich też to zachowanie, bo jednak nie kwestia, ciągle powtarzam to, nie to, kto deklaruje, jakim służy wartościom, ale jak je praktykuje, jest papierkiem lakmusowym i świadczy o tym, bo bardzo łatwo jest nosić konstytucję na piersi, jednocześnie łamiąc jej zasady. No a taką podstawową zasadą tej konstytucji jest jeden z podstawowych elementów, o którym jesteśmy obdarzeni w ramach prawa naturalnego przez Stwórcę, to jest wolność. I nasza konstytucja mówi, że wolność człowieka podlega specjalnej ochronie prawa. I każdy jest, expressis verbis, tak mówi konstytucja, obowiązany, nie powinien, a obowiązany pod rygorami odpowiedzialności prawnej szanować wolność i prawa innych. Dlaczego się prawo z tych różnych aberrantów czy z różnych orientacji seksualnych mamy szanować, a praw chrześcijan się nie szanuje? Praw, sami tego doświadczamy. No, trudno powiedzieć, żeby dzisiaj nie było priorytetów na rzecz opcji, które zwalczają no, chrześcijaństwo i hierarchiczny system funkcjonowania prawa zarysowany między innymi w Konstytucji. To jest wszystko pewna metoda siania chaosu, dezinformacji i przede wszystkim fałszu semantycznego, fałszu funkcjonowania tego, czemu się służy. Bo wszystko dla poklasku i dla zdobycia albo zrażenia tych ludzi do wyborów, albo ich pozyskania tym, że sytuacja będzie lepsza, jeżeli mamy dosyć już, jeżeli nie będzie 500+, jeżeli nie będzie takiego dobrego budżetu, jeżeli przestanie się kraść. No czego ci ludzie, jak wołają na spotkaniach, mają dość? Kiedy wszystko jest takim skokiem jakościowym w Polsce dla człowieka w tej kadencji Zjednoczonej Prawicy. Przynajmniej ja tak to postrzegam.
Znaczy no te programy społeczne, jak rozumiem, które są realizowane typu 500+, 300+, emerytura i tak dalej, tu można by tych programów przecież wymieniać przez ostatnie 5 lat realizowanych. No tam chyba nie ma jakichś wniosków, gdzie zaznacza się przynależność partyjną, że jak jesteś z PO, to ci nie damy, jak jesteś z PiSu, to ci damy. No, to ja nie widzę tam takich rubryczek, tylko one są po prostu adresowane do obywateli, czyli do wszystkich Polaków.
Tak, bo my mamy, to jest kwestia katolicyzmu i chrześcijaństwa. My się za naszych przeciwników modlimy. Oni natomiast dążą do tego, żeby nas wyeliminować, zniszczyć, pognębić. No, jest to typowa destrukcja państwa prawa, humanizmu w ogóle, a tym bardziej demokracji, bo przecież wybory to jest święto demokracji, święto wolności, święto wyborów. I proszę zwrócić uwagę, proszę ojca, szanowni, drodzy współobywatele, do czego to zmierza? Bo trzeba sobie zadać pytanie, do czego to zmierza i gdzie te wszystkie zasady, które wyznajemy, zostały cofnięte do rozgrywki, w której przychodzi mi do głowy może dosyć prostackie porównanie, dwie drużyny, jeżeli grają, to żeby strzelić sobie bramkę. Tymczasem tamta drużyna przeciwko Andrzejowi Dudzie przede wszystkim chce faulować i zniszczyć gracza z demokracji, prowadzić totalitarną dominację. Par pas et nefas, czyli siło, a jak widać przemocą, bo to jest przemoc wobec imienia i osób i groźby karalne i to jeszcze chodzi o zahamowanie przede wszystkim reformy sądów i tego, że kapitał obcy może sobie hulać i wyprowadzać z Polski swoje korzyści.
No właśnie, ale też obcy kapitał, panie sędzio, wydaje różne tytuły prasowe, medialne, stacje radiowe, telewizyjne, no i widzimy, że lwia część tychże mediów, właśnie którego właścicielami jest obcy kapitał, a przede wszystkim niemiecki, bardzo mocno ingeruje w proces decyzyjny polskiego społeczeństwa, w podejmowanie wyborów, atakując jednego z kandydatów, atakując prezydenta Andrzeja Dudę różnego rodzaju okładkami, gdzie mamy do czynienia z jawną manipulacją obrazu i tekstu, który tam jest zamieszczany, a jedna z gazet, która w tytule ma wybory, nawet drukuje plakat Rafała Trzaskowskiego, rozdaje 1 000 000 swoich bezpłatnych egzemplarzy przeciwko Andrzejowi Dudzie, ale mowa jest o tym, żeby był pluralizm w mediach, żeby właśnie telewizja publiczna także działała inaczej niż działa. No, wyobraźmy sobie, że wszystkie media działałyby tak jak Gazeta Wyborcza, albo jak Newsweek, albo jak różnego rodzaju brukowce. No to w zasadzie Rafał Trzaskowski mógłby być bez wyborów królem Polski.
No widać, czyje interesy narusza demokracja i wybory, suwerenne wybory w Polsce. Polska, no zawsze te państwa ościenne miały ciągle zastrzeżenia co do zakresu suwerenności Polski. To już jest dziejowe doświadczenie i widzimy, że powtarza się to w różnych wariantach, w różnych okresach historycznych. Dzisiaj jest to szczególnie nasilone przy tej sile ofensywnej mediów polskojęzycznych, ale z obcego kapitału i służącego obcym interesom, jest szczególnie nasilone kłamstwo, matactwo i no, agresja, która przybiera już charakter, dlatego złożyłem ten wniosek, naruszenia nie tylko kodeksu wyborczego, niszczenie materiałów wyborczych, ale jednocześnie kodeksu karnego. Ja przypomnę, że przecież w ramach ruchu kontroli wyborów składaliśmy już takie wnioski, ale będą one oczywiście rozstrzygane przez konkretne sądy. Tam na artykuł 250 na przykład kodeksu karnego, który mówi, kto przemocą albo groźbą bezprawną wywiera albo przez nadużycie stosunku zależności, to od obcego kapitału też wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej. Czy to dotyczy tylko samego lokalu wyborczego? Nie. To dotyczy całego procesu wyborczego, reprezentuje taki pogląd. I bardzo bym chciał, żeby inni obywatele i ci wszyscy, którzy obserwują, czy reprezentują komitety wyborcze, składali takie wnioski o postępowania wyjaśniające do prokuratur, czy do komend policji, o wyjaśnienie, czy nie mamy do czynienia z prawem, z zastosowaniem i z koniecznością rozpoznania tych wszystkich działań w ramach zarzutu naruszania, przestępnego naruszania i prawa wyborczego i odpowiedzialności karnej w ramach artykułu 250 kodeksu karnego. Dlatego, że no, musimy zacząć jako obywatele tworzyć ruch egzekucji prawa, obrony naszych praw. Nie możemy być jak bezradni, jak stado, które tak nas zresztą się traktuje, jak widać bardzo często. Jako bezbronne stado, które można sobie pozwalać wobec niego na więcej niż w stosunku do tych, którzy potrafią się bronić.
Ale tu bardzo ważne też pewnie jest też to, panie sędzio, i tutaj ogromny apel do wszystkich słuchaczy, żeby pójść na wybory. Czy mamy lat, czy dopiero jesteśmy, że tak powiem, rozpoczęliśmy możliwość pójścia na wybory, czyli uzyskaliśmy prawa wyborcze, bo skończyliśmy 18 lat, czy mamy już lat 10, to bardzo ważne jest, żeby każdy poszedł na wybory. Przypominamy też, że osoby starsze, kobiety w stanie błogosławionym, kobiety z dziećmi do 3 lat, osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w wejściu do lokalu i możliwości oddania głosu, więc to jest niezwykle ważne, żeby pójść na wybory każdy, żeby też starsi nie bali się zakażenia koronawirusem, ponieważ jak słyszeliśmy, wybory to są, czy lokale wyborcze to są jedne z bezpieczniejszych miejsc w stosunku do wszystkich innych, jak na przykład sklepy czy środki komunikacji miejskiej. Panie sędzio, jeszcze jedno pytanie na koniec, jeśli pan pozwoli, bo no jest próba absolutnego przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską i uniemożliwienia tego, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy i prezydent Andrzej Duda kontynuował swoją misję. Czy jest niebezpieczeństwo takie, o to dzisiaj pyta nasz dziennik, że sędziowska kasta będzie próbowała uniemożliwić objęcie urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę, gdyby okazało się, że wyborcy powierzą panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie misję bycia prezydentem przez kolejne 5 lat, że sędziowie, część sędziów oczywiście, która ma wpływ na to, będzie próbowała jeszcze uniemożliwić ewentualną reelekcję. Andrzej Rzepliński, były pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego, w rozmowie z jedną z komercyjnych rozgłośni stwierdził, że do unieważnienia wyboru Andrzeja Dudy nie jest potrzebna decyzja Sądu Najwyższego, a jedynie sparaliżowanie jego prac. To znaczy, że o tym myślą.
widać, jak to jest takie marzenie, widzę, tych, którzy chcą destrukcji demokracji i systemu w ogóle funkcjonowania państwa i jego organów. Natomiast to się nie może udać. Oczywiście te wszystkie protesty wyborcze, sądy będą okręgowe rozpatrywać. Później te wszystkie wyroki zostaną, orzeczenia zebrane i będzie rozpoznawała to, będzie rozpoznawał Sąd Najwyższy w tej nowo utworzonej izbie. To jest bardzo istotne, gdzie, jak mniemam, sumienie sędziowskie i rzetelność i niezależność, niezawisłość sędziowska weźmie górę nad stronniczością polityczną i planami destrukcji państwa i prawa polskiego. I wydaje mi się, że te obawy są nieuzasadnione. Nie trzeba się tak lękać. To jeszcze jeden element zastraszania i siania zamętu i dezorganizacji.
Tylko proszę zobaczyć, panie sędzio, że jednak jest część prawników środowiska prawniczego, które myśli, jak ewentualnie, gdyby Andrzej Duda został wybrany na drugą kadencję, jak sprawić, jak utrudnić, jak uniemożliwić objęcie urzędu, ale w drugą stronę o tym nie słyszymy. Czyli jak Rafał Trzaskowski zostałby wybrany, to wszystko będzie ważne, dobre, praworządne, a jak Andrzej Duda, to będziemy kwestionować. To też pokazuje sposób myślenia.
Tak, to pokazuje, jak dalece ta reforma sądownicza, nie tylko instytucjonalna, ale też i personalna weryfikacja, co zakładał obywatelski projekt konstytucji. Brałem w tym udział w przepisach przechodnich podpisany przez ponad milion, kilkuset obywateli, jak dalece ciągle ten postulat jest aktualny. My ciągle mamy do czynienia z próbą wasalizacji polskiego prawa interwencją, która miałaby obezwładnić instytucje polskiego państwa wtedy, kiedy nie ci, którzy służą obcym interesom, mówię to bez ogródek, nie wskazując palcem, nie mają decydującego wpływu ze swoją korzyścią oczywiście, bo to jest tak samo jak w wielu momentach naszych dziejowych są ci, którzy uważają, że suwerenność jest i prawem człowieka, i prawem państwa, i ci, którzy uważają, że ona powinna zależeć od struktur międzynarodowych, z których płynie korzyść dla tych, którzy sprawują władzę. To są dwie opcje i dzisiaj mamy... Powtarza się pytanie Jana Olszewskiego, kiedy go ze zrozumiałych względów nie podobał się tym, którzy szukali transformacji zależnej od obcych, kiedy stawiał pytanie, czyja to będzie Polska, jaka to będzie Polska. Dzisiaj stoimy my wszyscy przed odpowiedzią kartkowyborczą na to pytanie. I chyba warto na zakończenie powiedzieć to. Ci, którzy odpowiedzieli brakiem lęku na wezwanie świętego Jana Pawła II, dzisiaj też powinni stanąć i wobec wszystkich swoich przeszłych i przyszłych pokoleń bez lęku, bo dokonują aktu, który będzie miał znaczenie historyczne. Jaka to będzie Polska? Jaki będzie los następnych pokoleń? Bo to jest znowu moment przełomowy, dziejowy, te wybory.
Wobec tego nie można stać z boku, nie można nie pójść, trzeba pójść na wybory i właśnie odpowiedzieć na pytanie, czyja i jaka będzie Polska. Bardzo dziękuję, panie sędzio, za rozmowę.
Nie lękać się niczego. Jesteśmy, każdy z nas stoi wobec dzisiaj wyboru kardynalnego, który ma potwierdzić, czy jesteśmy Polską katolicką, czy nie.
Pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, nasz gość, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.